WiMAX w cieniu LTE, 1 kwietnia 2010, 15:26. Radiowy dostęp szerokopasmowy stał się faktem i, jak mówią prognozy, będzie zwiększał swój udział w rynku telekomunikacyjnym do 50% w najbliższych 5 latach. Takiemu rozwojowi sprzyjają powszechnie wdrażane technologie komórkowe HSPA i HSPA+, stosowane w terminalach przenośnych, modemach, komórkach, notebookach i netbookach, a także wchodzące na rynek technologie czwartej generacji klasy WiMAX LTE, pozwalające uzyskiwać szybkość dosyłową 1 GBS. Mobilny dostęp kolejnej generacji zaczyna wypełniać lukę spowodowaną brakiem łączy stacjonarnych w terenie, a operatorzy komórkowi już uzyskują pierwsze dochody z tytułu wdrożenia technologii HSPA High Speed Packet Access, rywalizujące kolejne dwie technologie radiowe. Mobile WiMAX oraz LTE Long Term Evolution przygotowują się do batalii, jaka toczy się od ubiegłego roku, od czasu zaprezentowania ich na targach Mobile World Congress z 2009 w Barcelonie. Opracowany niedawno przez 3GPP 3RD Generation Partners HIP Project, standard telefonii komórkowej LTE stał się kolejnym wyzwaniem w dziedzinie radiowej komunikacji, a zwolennicy mobilnego dostępu WiMAX wcale nie zamierzają składać broni. Pomimo że technologia ta ponosi ostatnio porażki, a kilka europejskich dostawców zdecydowało się nawet zaprzestać rozwijania urządzeń obsługujących takie połączenia, prognoza wzrostu ruchu mobilnego, wbrew obiegowym opiniom, młodsza o 2 lata technologia LTE może wcale nie być konkurencją dla mobilnego systemu WiMAX. Chociaż oba standardy mają wiele wspólnych technicznie cech, Infonetics Research wręcz sugeruje, że technologia WiMAX będzie istotnym uzupełnieniem sieci komórkowych LTE, zwłaszcza w regionach o największej dynamice popytu na szerokopasmowe aplikacje bezprzewodowe, do których obecnie należą kraje EMEA, Europa, Bliski Wschód, Afryka. W ubiegłym roku obszarem o największym zapotrzebowaniu na mobilne systemy WiMAX 802.16e były Stany Zjednoczone oraz Indie, a liderami w dostawach takiej infrastruktury nadal pozostają firmy Alvarion i Motorola. Jak podaje organizacja WiMAX Forum, tylko w 2009 rok zainstalowano ponad 100 kompleksowych sieci mobilnych WiMAX, a globalna wartość tego rynku między pierwszym a drugim kwartałem rok wzrosła o $255 milionów. Można więc sądzić, że rynek WiMAX trzyma się nie najgorzej. Świat szerokopasmowy. W radiowym dostępie szerokopasmowym rok bieżący będzie prawdopodobnie przełomowym. Zapotrzebowanie użytkowników na strumieniowy odbiór danych, obraz i multimedia systematycznie rośnie i wiele wskazuje na to, że będzie głównie realizowane przez bezprzewodowe technologie transportowe, obecnie utożsamiane z mobile WiMAX 802.16e. oraz komórkową LTE najnowszej generacji. Analitycy z PointTopic potwierdzili na forum BWF 2009 w Brukseli, że Europa pozostaje liderem we wdrażaniu szerokopasmowych usług mobilnych już drugi rok z rzędu. W ubiegłym roku region europejski miał 120 milionów mobilnych klientów szerokopasmowych, co stanowi ponad 32% tego rynku, a na czołowych pozycjach w tej rywalizacji znalazły się Niemcy 21,7 miliony, Wielka Brytania 16,7 miliony, Francja 16,6 miliony, Włochy 11,5 miliony oraz Hiszpania 8,5 miliony. W tym czasie globalny ruch także nieprzerwanie rósł, a liczba szerokopasmowych użytkowników komórkowych na świecie przekroczyła 380 miliony, roczny przyrost 17%. Udział poszczególnych krajów w tej rywalizacji zmienia się, gdyż trwa wysyp różnorodnych terminali, smartfonów, systemów operacyjnych i aplikacji, które cieszą się rozmaitym zainteresowaniem w poszczególnych regionach. Wzrostowej tendencji sprzyja wdrażanie coraz bardziej inteligentnych terminali, upowszechnianie się mobilnych emisji TV oraz dostęp do nowych mediów cyfrowych. Według szacunków ABI Research globalna liczba abonentów mobilnego systemu WiMAX IE802.16e pod koniec rok wyniosła 2 miliony użytkowników, ale z raportów Rostampers and Sullivan wynika, że w 2013 rok liczba klientów WiMAX w Europie Zachodniej przekroczy 22 miliony. Przyspieszenie w pozyskiwaniu klientów WiMAX jest więc już dobrze widoczne. Według innych przewidywań, operatorzy na dojrzałych rynkach nadal będą wdrażać odmiany komórkowe HSPA, natomiast rozwiązanie WiMAX będzie kluczowym dla rynków wschodzących, gdzie najnowsze rozwiązania LTE pojawią się dopiero po 2011 rok. W Europie wciąż dominują instalacje 2G/3G, w których systematycznie rośnie udział transmisji obrazowych, odbieranych za pośrednictwem zaawansowanych terminali typu smartfon, iPod, iPhone czy najnowszy iPad. W raporcie Rostampers and Sullivan lipiec 2009 rok podkreśla się, że odsetek osób korzystających z bezprzewodowych łączy rósł w wyniku wzmożonej dostępności do technologii radiowej klasy HSPA, HSDPA/HSUPA. Z podawanych statystyk wynika również, że przecięty użytkownik mobilny pobiera miesięcznie ponad 5 GB danych. 3G zwiększa szybkość. Operatorzy komórkowi stanęli więc w obliczu trudnego wyzwania. Mogą oni wprawdzie zaoferować nowe urządzenia mobilne i aplikacje następnej generacji, ale ich nadrzędnym celem jest optymalizacja kosztów telefonii komórkowej wobec globalnego pogorszenia koniunktury gospodarczej. Wdrażanie szerokopasmowego dostępu wymaga na ogół kosztownej modernizacji węzłów i budowy traktów dosyłowych bądź pierścieni szkieletowych między stacjami bazowymi, a czasu pozostało niewiele. Jeśli operator raz podjął decyzję o ofercie usługowi MaxRoute w latach 2011-2012, to już powinien rozpoczynać pracę nad realizacją sieci szkieletowej o dużej przepustowości, gdyż każda stacja bazowa będzie potrzebować 200-300 MBS, a łącząca je sieć szkieletowa odpowiednio wielokrotnie więcej. Ponadto, technologie radiowe następnej generacji LTE, VMAX 2, spowodują, że po upowszechnieniu się domowej elektroniki użytkowej zaopatrzonej w takie interfejsy, operatorzy będą musieli przejść do otwartego modelu dostępu internetowego, odpowiadającego wymaganiom czwartej generacji 4G z gigabitową przepustowością. Trend w sieciach 3G wyznaczają obecnie różne wersje HSPA High Speed Packet Access o standardowej przepływności dosyłowej 7,2 MBS. Producenci urządzeń radiowych stosują jednakże różnorodne sztuczki technologiczne, dzięki którym zaawansowane produkty mogą kilkakrotnie przekraczać założenia szybkościowe. Nawet najszybsze rozwiązanie HSPA plus HSPA Evolution o przepustowości 42 MBS w warstwie radiowej i z wykorzystaniem modulacji QM64 wraz z systemem antenowym 2X 2MIMO to ciągle za mało, aby nazwać te technologie systemem czwartej generacji. Wyrafinowane techniki kodowania z wieloma podnośnymi pozwoliły niedawno nawet zwiększyć teoretyczną przepustowość łącza dosyłowego HSPA do 84 MBS z zastosowaniem dwóch częstotliwości nośnych. Chociaż nowinki te należy nadal traktować jako eksperymentalny etap, według informacji z GSA Global Mobile Suppliers Association, co najmniej 66 firm telekomunikacyjnych zamierza w najbliższym czasie wdrożyć technologię HSPA Evolution. Ocenia się, że z sieci tego typu skorzystało na świecie w 2009 rok około 200 milionów osób, korzystających z ponad 300 działających sieci HSPA 3,75G, szybciej przez LTE, telefonię komórkową 3G, opartą na standardzie UMTS Universal Mobile Telecommunications System oraz metodę dostępów CDMA Wideband CDMA, zastępuje dzisiaj technologia LTE, traktowana jako preludium systemów czwartej generacji komórkowej. Standardowo udostępnia ona przepustowości dosyłowe od 100 MBS do 326 MBS, z wykorzystaniem wielowartościowej modulacji oraz techniki kodowania OFDM i transportu MIMO, co czyni ją bardziej odporną na zakłócenia interferencyjne. Użytkowane tu pasmo radiowe o częstotliwości 2,52,69 GHz jest postrzegane jako największe nowe medium usług szerokopasmowych, zarówno teraz, jak i w dającej się przewidzieć przyszłości. Jest ono dostatecznie szerokie, żeby pozwolić kilku operatorom jednocześnie wdrażać technologię z użyciem szerokich kanałów transportowych, takich jak 2X 20 MHz, 3X 20 MHz, 4X 20 MHz, preferowanych w przypadku LTE. Do wdrażania technologii LTE potrzebne są nowe zakresy częstotliwości i szersze spektrum radiowe, aby umożliwić aplikacjom szybki transport bądź sensowne pobieranie dużych wolumenów danych. W przeciwnym razie mobilni klienci nie będą w stanie wykorzystać pełnych możliwości LTE. Ta sytuacja powoduje, że operatorzy już teraz muszą rezerwować odpowiednie spektrum radiowe, które zapewni im transport z szybkością przekraczającą 100 MBS w stronę do użytkownika i do 50 MBS w kierunku sieci pasmo 20 MHz 4X. 4MIMO FDD. Korzystnym wyróżnikiem LTE jest możliwość doboru przez operatora odpowiedniej szerokości kanału 1,4/3/5/10/20 MHz, co pozwala elastycznie dopasować się do istniejących lokalnie możliwości radiowych. Struktura Mobile WiMAX. Według prognoz Global Mobile Suppliers Association do końca 2011 rok na świecie będzie funkcjonować 14 sieci LTE różnych operatorów. W 2012 rok ma być już 33 sieci, a analitycy z Pyramid Research szacują, że pod koniec 2014 rok z udogodnień LTE będzie korzystać ponad 136 milionów użytkowników. Otwarta w grudniu 2009 rok, pierwsza na świecie komercyjna sieć LTE skandynawskiego operatora Teliasonera zapewnia jak na razie Sztokholm i Oslo tylko transport danych obrazy HD, bez połączeń głosowych. Sieć w Sztokholmie zbudowano na rozwiązaniach firmy Ericsson Samsung, natomiast w stolicy Norwegii zastosowano produkty Huawei. O kłopotach, z którymi borykają się dostawcy nowej technologii, świadczą marne parametry szybkościowe, nie przekraczające 20-80 MBS, zamiast teoretycznych 100 MBS. Kenneth Karlberg, prezes konsorcjum Taliasonera i szef usług mobilnych, zastrzega, telefony komórkowe działające w nowej technologii nie będą dostępne przed 2011 rok, gdyż nadal badamy zachowanie się sieci pod względem stabilności parametrów w czasie oraz w trakcie przemieszczania się abonenta. WiMAX też gigabitowy. Wdrażana od 2 lat w Europie wersja technologii mobilnej WiMAX IE802.16e. zapewnia teoretyczną przepustowość na poziomie do 70 Mbps dla połączeń stacjonarnych, działających w zasięgu do 10 km od stacji bazowej, oraz około 30 Mbps w wersji mobilnej do 120 km/goc. Praktyczne rozwiązania WiMAX stanowią więc konkurencję dla szukającej swego miejsca w eterze transmisji radiowej LTE i stanowiącej wersję telefonii komórkowej 3G. UMTS, chociaż w zamierzeniach dostawców stacjonarny WiMAX IE802.16d był ukierunkowany jedynie na transport danych pakietowych i nie stanowił konkurencji dla telefonii głosowej. Wprowadzane usprawnienia technologiczne pokazały, że może być inaczej. Obecnie oba rozwiązania radiowe korzystają z podobnych mechanizmów transportowych, do których należą sieci oparte na protokole IP, zastosowanie odpornej na zakłócenia wielonośnej technologii OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing, wielostrumieniowa transmisja MIMO Multiple Input Multiple Output oraz instalacja inteligentnych zestawów antenowych z dynamicznym sterowaniem wiązkami radiowymi. Zdecydowanie wyższe przepływności w przekazach mobilnych WiMAX sięgające 1 GBS będzie można uzyskać dopiero za pośrednictwem urządzeń zgodnych z projektowanym standardem IE802.16m, sygnowanym jako generacja WiMAX 2 Release 2. Dla prostych aplikacji oraz usług dostępowych nie wymagających zbyt dużych szybkości wykorzystuje się zwykle odporne na zakłócenia kodowanie 16 QM, natomiast wyższe przepływności z kodowaniem 256 QM 1 GBS i więcej będą użytkowane przede wszystkim w otoczeniu stacji bazowej i w łączach szkieletowych między węzłami sieci. Pytanie o przyszłość technologii i WiMAX w kontekście wchodzących na rynek rozwiązań komórkowych LTE wcale nie jest bezzasadne. O ile teraz już mamy zdefiniowany mobilny standard WiMAX 802.16e, a konkretne produkty są komercyjnie dostępne od 2 lat, to dla LTE istnieje dopiero uzgodniony standard i zaczynają pojawiać się zgodne z tymi wymaganiami pierwsze urządzenia. Chociaż prace nad drugą generacją technologii WiMAX IE802.16m organizacja IEEE rozpoczęła w 2007 rok, to ratyfikacja tego standardu ma nastąpić dopiero w połowie 2010 rok. Przewiduje się, że kluczowe instalacje komercyjne WiMAX 2 mają pojawić się już rok później, a powszechne wdrażanie gigabitowych struktur WiMAX 2 rozpocznie się od 2012 rok, czyli dokładnie w tym samym czasie jak dla technologii LTE. Nowe rozwiązania również wykorzystują technologię OFDM i MIMO oraz zachowują wsteczną zgodność z urządzeniami poprzedniej generacji WiMAX 802.16e. Mogą obsługiwać zarówno stacjonarnych, jak i mobilnych użytkowników. Urządzenia stacjonarne będą odbierać dane z przepływnością sięgającą 1 GBS, natomiast przenośne do 100 MBS. Prototypowe instalacje WiMAX 2 firma NTT DOCOMO już zademonstrowała w ubiegłym roku. Pierwsze instalacje WiMAX 2 potwierdziły, że będzie możliwe pobieranie danych z szybkością 120 MBS i wysyłanie z 60 MBS, przy czym jeden punkt dostępowy jako stacja bazowa będzie mógł pokryć teren o powierzchni około 70 km². Mocne wsparcie rozszerzonego standardu WiMAX 2 zadeklarowała Motorola. Telekomy, jako mniej zainteresowane podmioty, będą raczej przesuwać w czasie uruchomienie sieci LTE, a nowe deklaracje wdrożeniowe składają głównie operatorzy komórkowi. Wszystko wskazuje na to, że sieci LTE na masową skalę będą wdrażane w latach 2011-2012, a w tym samym czasie pojawi się także komercyjna wersja WiMAX 2 i IE802.16m. WiMAX czy LTE? Rozstrzygnięcie nurtującego wielu obserwatorów podstawowego dylematu WiMAX czy LTE miliony zapytań w Google, a zwłaszcza co jest lepsze dla użytkownika, wcale nie jest proste. Wydaje się nawet niemożliwe do jednoznacznego rozstrzygnięcia, głównie z powodu zbyt dużego podobieństwa tych technologii. Z punktu widzenia używanych modulacji radiowych, kodowania oraz technik antenowych, są to systemy niemal identyczne, a nieco inaczej wygląda jedynie ich struktura wewnętrzna. Oba szerokopasmowe rozwiązania są oparte na protokole IP, a więc zarówno głos, jak i dane są transmitowane w pakietach. lecz poprzez odmienne struktury sieciowe. Bardziej otwarta jest jednak infrastruktura sieci WiMAX, która wywodzi się z IE i przez to jest ona lepiej dostosowana do ewentualnych zmian w przyszłości. Konkurowanie o tych samych klientów mobilnych między operatorami LTE i WiMAX będzie więc przypominać formułę maratonu, na końcu którego może chociaż wcale nie musi pojawić się tylko jeden zwycięzca. Według obecnych kryteriów będzie nim technologia zdolna dostarczać nie tylko wyższą przepustowość, ale przede wszystkim stabilną obsługę i dobre pokrycie sygnałem radiowym oraz dostawę interesujących klientów treści. Bardziej miarodajnym staje się porównanie udostępnianych aplikacji, które będzie można tworzyć, stosując obie technologie. Obecnie operatorzy UMTS upatrują szansę w upowszechnieniu transmisji danych, ale jednocześnie obawiają się zbyt gwałtownego wzrostu zainteresowania tymi usługami, gdyż braki im wystarczających zasobów częstotliwościowych. Z tego powodu WiMAX, w szczególności mobilny IE802.16e oraz przyszły IE802.16m, mają szansę stanowić uzupełnienie istniejących już sieci, zanim za 2 lata pojawi się na skalę masową LTE. Zarówno WiMAX, jak i LTE zmierzają jednak w tym samym kierunku, wykorzystując podobne rozwiązania techniczne, a to oznacza, że będą stanowiły na równych prawach podwaliny systemów kolejnych generacji radiowych. Według ITU sieci 4G powinny zaoferować przepustowość do 100 Mbps w odległości 1,10 km od nadajnika oraz przepływność 1 Gbps w zasięgu do 100 m. Należy też zauważyć, że operatorzy muszą pozyskać dla siebie znacznie szersze pasmo radiowe, o ile dla sieci 3G wystarczyło jedynie 5 MHz, o tyle WiMAX IE802.16e już potrzebuje 10 MHz, a rozwiązania LTE i WiMAX IE802.16m wymagają pasma 20 MHz lub jego wielokrotności. Mimo że standardowe rozwiązania WiMAX sprawują się całkiem dobrze, wdrażanie nowych sieci LTE aktywnie wspierają operatorzy komórkowi, dla których przejście do szerokopasmowych usług stanowi istotę uzyskiwania dochodów z własnej infrastruktury komórkowej. Pierwsza komercyjna sieć LTE już powstała w UP.ROG w Szwecji Teliasonera, kolejne mają zostać wdrożone przez Verizon Wireless USA, NTT Docomo Japonia i China Telecom Chiny. Amerykańskim prekursorem LTE jest Verizon Wireless, który wspólnie z Motorola planuje objęcie zasięgiem LTE do końca przyszłego roku 100 milionów mieszkańców USA, udostępniając im pobieranie danych z szybkością 5,12 Mbps oraz zwrotne przesyłanie do sieci z szybkością 2,5 Mbps. Instalowaniu rozwiązań LTE ma też sprzyjać zapowiedź możliwości bezpośredniego przełączania sygnału między LTE a 3G, o czym GSM zamierza definitywnie zdecydować do końca 2011 rok. Do szerokopasmowej hossy przyłączyły się Ericsson i Nokia Siemens, prezentując na początku lutego nowe stacje bazowe obsługujące połączenia LTE. Firmy zapowiedziały ponadto, że wkrótce pokażą kolejne rozwiązania oparte na tej technologii. Według Nokii w latach 2010-2013 nastąpi boom na rozwiązania LTE, z których zamierza korzystać coraz większa liczba operatorów. Pełna popularyzacja LTE może nastąpić w latach 2013-2020, kiedy to sieć obejmie większość przenośnych komputerów, zastępując internet z kabla wygodniejszym internetem z eteru. Eksperci Nokii uważają, że czas sieci komórkowych 2G/3G jest definitywnie policzony do 2030 rok. Do tego czasu LTE całkowicie wyprze przestarzałe technologie 2G/3G, których utrzymanie stanie się zbyt drogie i praktycznie zbyteczne. Po 2030 rok jedynym wygranym i siecią telekomunikacyjną numer 1 ma zostać technologia LTE. Światowe perspektywy rozszerzania LTE też wyglądają obiecująco, gdyż do stowarzyszenia LTE zamierzają aktywnie dołączyć Chiny, omijając alternatywne rozwiązania WiMAX. Według chińskich graczy telekomunikacyjnych, w tym China Mobile i Huawei, jedynie niewielkie i bogate w technologie kraje, takie jak Szwecja i Finlandia, mogą pozwolić sobie na okres przejściowy, w którym będą współistnieć różne technologie dostępu bezprzewodowego 3G, WiMAX czy LTE. Za Chinami następne w kolejności stoją szybko rozwijające się kraje, np. Indie i Pakistan. Nie należy jednak spodziewać się masowej migracji operatorów w stronę nowych rozwiązań w tym roku ani w następnym, gdyż ambitne plany operatorów ograniczył światowy kryzys gospodarczy. Powszechne wdrażanie rozwiązań LTE będzie wymagać także czasu na wytworzenie masy krytycznej, która może nastąpić około 2012 rok, a w tym czasie instalacje WiMAX staną się popularne. Wydaje się, że prawdziwa walka nie rozgrywa się między konkurującymi rozwiązaniami sieci 4G, ale jedynie przewodowymi i bezprzewodowymi usługami szerokopasmowymi.